Zanim zaczniemy słuchać Słowo Boże z Pisma Świętego czytane, chciałem się podzielić z wami proroctwem, które miała pewna siostra prorokini Cindy Jacobs. I to jest coś, co jest zgodne z tym, co Bóg zaczął nam ostatnio objawiać i jak się też zachowujemy jako Jego dzieci, abyśmy też mieli to dokładne potwierdzenie, że już wcześniej Pan to do Polski powiedział. Proroctwo do Polski. Ja wzbudzę wielką i potężną armię. To będzie największa armia modlitewna, jaką widział świat. Ona będzie burzyć warownie bałwochwalstwa. Pan mówi, nie mówcie, że żniwo jest dopiero za 4 miesiące, bo pola są już białe do żniwa. Nie ma dla mnie niczego niemożliwego. Ja wzywam Polaków, żeby powstali. Tak jak stawiliście opór Hitlerowi, to stawcie opór diabłu, a on ucieknie. Dlatego, że ja dałem wam namaszczenie, żeby stawić opór wrogowi tego narodu. Wy jesteście moim ruchem oporu i będziecie stawiać opór dzieciom ciemności, bo szatan boi się polskich chrześcijan i będziecie stawiać opór diabłu w całej Europie, na Bliskim Wschodzie. Ja położyłem moją dłoń na Polsce, mówi Pan. Nie myślcie, że jesteście małymi, nic nieznaczącymi ludźmi, mówi Pan. Dlatego, że w moich oczach jesteście małym, jesteście małym, nieważnym narodem, ale jesteście źrenicą mojego oka. Jesteście moimi umiłowanymi. Jesteście siłą dla ziemi. I dlatego szatan starał się tak bardzo was zniewolić, bo tak bardzo się was boi. Bóg mówi, jesteście wielcy w moich oczach. Jesteście zwycięzcami w moich oczach. Tak jak Hitler został obalony, tak ja obalę bałwochwalstwo, mówi Pan. Ja wzywam to pokolenie, żeby walczyło. Jesteście w mojej armii, mówi Bóg. I nieprzyjaciel będzie jeszcze zaskoczony, dlatego że oto czynię rzecz nową, mówi Bóg. Ja wzbudzę mój lud w Polsce i powstaniecie i staniecie się wojownikami. Stójcie spokojnie i oglądajcie zbawienie Boga, dlatego że wielu z was znajdzie się w miejscu wielu trudności. Ale ja wam powiadam, to Morze Czerwone się rozstąpi i zajmiecie swoją ziemię obiecaną. Dlatego że ja wywołuję mój lud z niewoli. Ja wywołuję mój lud z tradycji i mówię, Polska jest waszą ziemią obiecaną. Ja robię to dlatego, że was kocham. Ja wprowadzę ten wielki ruch znaków i cudów, bo w kraju powstanie wielka armia ludzi, którzy będą czynić znaki i cuda. To przebudzenie przyjdzie nie tylko do jednego miasta, dlatego że Polska zapłonie dla mnie, mówi Pan. Polska będzie znana jako ogień Europy. Będzie miejscem przebudzenia w Europie. Ponieważ mój lud wołał do mnie, mówi Pan, nie omijaj nas. Nie chcemy tylko słyszeć o przebudzeniach w innych krajach. Chcemy, żeby Polska także doznała przebudzenia. Ja słyszałem wasze wołanie, mówi Pan, i nadchodzi przebudzenie. Tak wielkich rozmiarów, takiej jakości, że trudno wam to sobie wyobrazić. Będę pracował z młodymi i starszymi i powołam Jozułów i Kalebów. Ja przychodzę do tego kraju, mówi Bóg. Ja przychodzę, aby dokonać przemiany tego narodu. Dlatego stawcie opór nieprzyjacielowi. Ja szukam takiej armii i to jest ten dzień, aby powstać i powiedzieć, oto jestem, Panie, poślij mnie. Nie tylko bałwochwalstwo upadnie, ale katedry będą pełne ludzi, którzy będą tańczyć i wielbić mnie, mówi Bóg. Kochani, to jest słowo od Pana. A wiecie, że ostatnio to, co przychodziło bezpośrednio do naszej społeczności, pokrywa się z tym, co tu jest powiedziane. Dlatego, że Bóg to powiedział. Myśmy nie czytali tego wcześniej, aby to później prorokować, ale przeczytaliśmy to teraz, kiedy proroctwa już dotarły do nas. Dlatego bądźmy mocni i bądźmy zachęceni i sprzeciwiajmy się mocy demonicznej, sprzeciwiajmy się diabłu, abyśmy mieli to zwycięstwo i byli w tym nurcie Bożego przebudzenia dla naszego kraju. Chciałem się podzielić z wami słowem, które Pan położył mi dzisiaj na serce, a jest to zapisane w pierwszym liście Piotra, 3 rozdział, od 1 do 22 wersetu i z 4 rozdziału od 1 do 11, strona 1300 18, 1318. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet, bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosu, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim, i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołanie zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobrze. Niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. I któż wyrządzi wam co złego, jeśli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Lepiej bowiem, jeśli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga, w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewiele, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a nie jest pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności i moce. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezzecnemu bałwochwalstwu. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. W tym celu bowiem i umarłym głoszona była Ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Kochani, jak czytamy w tym Słowie, to Słowo Boże tutaj nam wyraźnie wskazuje. Pewne rzeczy w życiu naszym musimy tak czynić, aby nasze modlitwy nie doznały przeszkody. Dlatego, że najważniejszą rzeczą w życiu człowieka nie jest tylko ta rozmowa, którą my prowadzimy między sobą, że się spotykamy, że mamy różne dyskusje między sobą, ale najważniejsze jest, kiedy rozmawiamy z Bogiem. W naszym życiu najważniejsza rozmowa to jest rozmowa z Bogiem. I dlatego wszystko podporządkowujemy rozmowie z Bogiem. Dlatego, że to Bóg ukierunkuje nasze życie, dlatego, że to Bóg właśnie wlewa mądrość w umysły nasze, dlatego, że to Bóg pomaga nam przejść przez najprzeróżniejsze trudności i problemy. Dlatego musimy się skupić na tych rzeczach, które Bóg nam doradza. Mianowicie w tym fragmencie przeczytaliśmy, abyśmy wszyscy byli jacy? Jednomyślni, dalej współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, nie oddawajcie obelgą za obelgę. To są takie chrześcijańskie proste zasady, które wydawałoby się, no w zasadzie ich między chrześcijanami nie ma co powtarzać. Ale patrząc na życie, patrząc na to, jak my się ze sobą do siebie odnosimy, jak się my ze sobą obchodzimy, to widzimy, że wiele rzeczy trzeba ciągle powtarzać i powtarzać i powtarzać. Bóg musi człowiekowi powtarzać, przestań grzeszyć. A człowiek za jakiś czas znów padnie w grzech, Panie Jezu, przebacz mi, a Bóg mówi znów, przestań grzeszyć. A więc ile razy by nam nie powiedział, przestań grzeszyć, to kiedy w końcu musi przestać Bóg mówić takie rzeczy do nas? Kiedy ma przestać przypominać nam o tym, abyśmy przestali grzeszyć? A kiedy przestaniemy? Jak wejdziemy do Królestwa Niebios? Wiecie, grzech to jest coś, co się przykleiło do nas. Coś, co nie chce się od nas odlepić. Coś, co zostało wbudowane w ciało nasze. Apostoł Paweł mówi, chcę dobrze czynić, ale nie czynię. Dlaczego? Bo grzech zakorzeniony jest w ciele moim. I dlatego Słowo Boże nam mówi, abyśmy my w życiu naszym postępowali nie tak, jak ciało chce, ale tak, jak Duch chce. Bo nasze myśli też mogą być skażone i nasze myśli mogą nas odciągać od Boga. Ale Duch jest czysty, jest krystaliczny. Twój Duch, który został ci dany od Boga, jest czysto krystaliczny, wiedz o tym. I jeśli twój Duch nic nie mówi do ciebie, to znaczy, że został stłamszony, zagłuszony, obłożony jakimś dźwiękochłonnym materiałem, żeby nie dotarło do ciebie to, co mówi Duch we wnętrzu twoim. Bo On jest czysty i On działa przez sumienie, przez najprzeróżniejsze Boże słowa, które do nas docierają i my mamy zacząć uczyć się żyć po Bożemu. I musimy to sobie ciągle przypominać i przypominać i przypominać, abyśmy weszli do Królestwa Bożego oczyszczeni, usprawiedliwieni, omyci, ale też wchodzący w ślady Jezusa Chrystusa. I dlatego Słowo Boże mówi, bądźcie jednomyślni. Czy jesteśmy jednomyślni? Słowo Boże w niektórych fragmentach, ja przeczytam jeszcze cztery takie wersety, które na temat tego tej jednomyślności się wypowiadają. Mianowicie 1 Koryntian, 1 rozdział, 10 werset mówi, ale proszę was, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy to samo mówili i nie było między wami rozłamów, ale byście byli wyposażeni w tę samą myśl oraz ten sam cel. Jednomyślność polega na tym, bo my nieraz powtarzamy to słowo, jednomyślność, jednomyślność, jednomyślność. Ale wiecie, w starym tłumaczeniu Pisma Świętego, w tej starej Biblii Gdańskiej, wiecie, tam jest powiedziane tak bardzo dobitnie, abyście nie byli jednomyślni, tylko żebyście mówili to samo. To jest właśnie jednomyślność. Jednomyślność polega na tym, że to samo mówisz. Nie mówisz czegoś innego. Bóg powiedział, Bóg objawił, więc człowiek musi się nauczyć mówić tak samo. Mówić dokładnie to samo. I dalej powiedziane jest, aby nie było między wami rozłamów, abyście mieli jeden cel, jedno dążenie. Ustalamy cel nie dlatego, że przeprowadziliśmy odpowiednią dyskusję, tylko dlatego, że ten cel został nam objawiony przez Ducha Świętego. A kiedy Bóg objawia cel, kiedy Bóg pokazuje dążenie, to my musimy tak samo mówić. Musimy dążyć do tego samego. Tak jak tu też w proroctwie tym jest powiedziane. Jest wyznaczone przez Boga konkretne działanie dla Kościoła Bożego w Polsce. konkretne działanie. Szatan spętał. Szatan wysłał swoje demony. Wiele razy czytamy w Piśmie Świętym, że czasy, w których żyjemy, są czasami, gdzie wyszły spod ziemi demony. I to Słowo Boże bardzo wyraźnie o tym mówi. Wypełzły jak żaby na cały świat i weszły w królów ziemi. Tak jest powiedziane w Słowie Bożym. I zwodzą narody. Zwodzą całe narody. Zastraszają, zwodzą, oszukują, okłamują, wprowadzają w błąd, w zamieszanie, w zawirowanie. Chcą całą atmosferę dookoła wprowadzić mrok. W całą atmosferę chcą wprowadzić taką ciemność. Wiecie, tak jak to dzień taki pochmurny jak dzisiaj, tak słabo troszkę, że tutaj światło musi wyraźnie świecić, a troszkę bliżej tak godziny trzeciej po południu, czwartej po południu, to co się robi? Tak gęstnieje ten mrok, gęstnieje. I jeszcze do tego dodajcie mgłę i dodajcie taką troszkę właśnie zmrokowatą ciemność i co się dzieje? I już nie możemy rozróżnić właściwych rzeczy, nie możemy rozróżnić przedmiotów, które dookoła nas są. I dokładnie to dzieje się teraz w całym świecie, kiedy demony chcą zapełnić całą ziemię mrokiem. Zapełnić całą ziemię brakiem jasności właściwego zrozumienia, jaka jest wola Boża. Dzisiaj, jak się zapyta ludzi, jaka jest taka czysta, objawiona wola Boża, to już się znajdzie nie za dużo ludzi, którzy będą mogli jasno i wyraźnie się wypowiedzieć, jaka to jest wola Boża. A przyjdzie taki czas, jeszcze troszkę i to wcale nie za długo, kiedy naprawdę trudno będzie ludziom powiedzieć, co jest wolą Bożą, co nie jest wolą Bożą i co jest właściwe, co nie jest właściwe. Dlatego musimy słuchać, patrzeć nie wzrokiem naszym fizycznym, ale patrzeć wzrokiem duchowym i dlatego Słowo Boże nam mówi, że ci, którzy nie miłują prawdy, nie kochają prawdy, to Słowo Boże mówi, że sam Bóg posyła na nich, pamiętacie co? Ostry obłęd, tak, że wierzą czemu? Kłamstwu. Posyła na nich ostry obłęd, tak, że wierzą kłamstwu. Wiecie, kochani, ja niedawno patrzyłem coś takiego, jak pewną dziewczynę, niby to lekarz, no może i lekarz jakiś, zahipnotyzował. I wiecie, to dla mnie było ciekawe. Zahipnotyzował ją w taki sposób, żeby ona zapomniała, że istnieje liczba 4. I pokazywał jej palce i ona liczyła 1, 2, 3, 5, 6. To znaczy, że ja mam 6 palców. Tak, masz 6 palców. A myślisz, że to jest właściwe? No nie wiem. Dotychczas nie myślałem, że możliwe jest na jednej ręce 6 palców, ale teraz widzę, że jest możliwe. Wiecie, co się dzieje? Właśnie demony chcą wprowadzić człowieka w zamieszanie. Chcą spowodować, żeby kłamliwe rzeczy uznali za prawdę. Myślicie, że to nie będzie możliwe? To już jest możliwe. Dlatego Słowo Boże nam mówi, że Bóg wyznacza cel. Mówi, dążcie do tego. Róbcie to. Nie róbcie nic innego. Zróbcie dokładnie to i zróbcie to w taki, a nie inny sposób. I jeżeli nie będziemy w jednomyślności, zostaniemy zwiedzeni. Tak mówi Słowo Boże. Nie dlatego, że wcześniej nie było możliwe zwiedzenie, ale teraz jest taki czas, kiedy Słowo Boże mówi, że wszyscy zostaną zwiedzeni. Kto wszyscy? Ci, którzy nie będą dążyli do właściwego, wyznaczonego przez Boga celu. Nie będą dążyli do tego, co mówi Bóg. Jeżeli poznajemy cel i nie jesteśmy pewni, czy ten cel jest właściwy, czy nie jest właściwy, co robimy? Proste słowo. Sprawdzamy. Sprawdzamy. Po prostu sprawdzamy. Przychodzimy do tego, kto wyznaczył ten cel, czyli do Boga, i pytamy się, czy to jest ten cel? No jeśli masz społeczność z Bogiem, to posłyszysz, co Bóg mówi. Bóg wyraźnie powie, Bóg wyraźnie potwierdzi albo zaprzeczy. Potrzeba jest wrócić do dawcy celu, do króla, do władcy, który wyznacza ten cel. A jeśli dążymy do już właściwego celu i wiemy, jaki jest cel, to mamy mówić to samo. W taki sam sposób. Na tym polega objawiona przez słowo jednomyślność. 2 Koryntian, 13 rozdział, 11 werset mówi tak. Na koniec, bracia, bądźcie doskonalszymi, bądźcie zachęceni, myślcie to samo, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie jedni drugich w świętym pocałunku. Tak jest w starym tłumaczeniu. Tego w świętym pocałunku w tym nowym tłumaczeniu nie ma. A wiecie dlaczego? Bo popatrzcie, jak się mężczyzna z mężczyzną całuje. W zborze. Co sobie ludzie pomyślą? Homoseksualiści. Chłopy się całują. Widzicie, że teraz w święty sposób bracia nie mogą się pocałować, bo jest to źle komentowane. Nie można święcie się pocałować. Jeszcze jak się kobiety święcie pocałują, to jeszcze to jakoś uchodzi. Ale mężczyźni to już nie. Dlaczego? Ja się pytam, dlaczego tak jest? Bo demony są na świecie. Bóg pokazuje, co jest święte, co nie jest święte, a demony zakłócają Boży obraz. To jest tak, jakbyś ty był i był Bóg i jest społeczność pomiędzy wami. I pomiędzy was wchodzi demon i wszystko robi, żeby przerwać tą społeczność. Podskakuje, skacze, macha rękami, wszystko robi i wa, i krzyczy, i co tylko, hałasuje jak tylko może, by na bębnach, na piszczałkach, co tylko by mógł, użył wszelkich sposobów, żeby przerwać twoją społeczność z Bogiem. Po co? Bo jak nie masz społeczności z Bogiem, to nie wiesz, co mówi Bóg. I wtedy bardzo łatwo cię zwieść na tym świecie. Bardzo łatwo spowodować, żebyś nie był w jedności, żebyś nie był jednomyślny, żebyś tego samego nie mówił, żebyś mówił co innego, żebyś myślał co innego, żebyś podawał wątpliwości. A o to, dokładnie o to właśnie diabłu zależy. O to mu chodzi, bo on chce ciebie zatrzymać. Słowo Boże mówi, ja mam dla was wielkie rzeczy, Polacy, ale musicie się modlić, musicie walczyć. Musicie przeciwstawić się diabłu. Inaczej mówiąc, wyciągając wniosek, jest wielkie przebudzenie dla Polski. Ale go nie będzie, jeśli nie będziecie mieli społeczności z Bogiem. Tego przebudzenia nie będzie, bo szatan zwiedzie ludzi. Jeśli będziecie bardziej ludzi słuchać niż Boga. Jeśli będziecie bardziej rozumu swojego słuchali niż tego, co mówi Bóg. Dlatego Słowo Boże jest objawione człowiekowi. Słowo Boże jest wyniesione na piedestał. Słowo Boże musi być na pierwszym miejscu. Boże objawienie celu musi być nadrzędne nad wszystkimi innymi objawieniami. Dlatego Słowo Boże mówi, że gdyby nawet anioł z nieba przyszedł i zwiastował wam Ewangelię, ale inną niż ta, którą myśmy zwiastowali, niech będzie błogosławiony? Nie, niech będzie przeklęty. Dlatego my mamy wnikać w prawdę Bożego objawienia. My musimy odsuwać od siebie ciemność i mrok diabelski, który dookoła nas zawsze próbuje zaciemnić obraz tego, co mówi Bóg. My musimy stać w świętości przed Bożym obliczem. Dlatego w Filipian 4 rozdziale 2 wersecie jest powiedziane tak. Upominam Ewodię i upominam Syntychę. O co tak apostoł Paweł upominał je? O co chodziło? Czemu je tak wyraźnie jest powiedziane? Upominam ci tą niewiastę i upominam tamtą niewiastę. Co takiego było nie tak? Aby były jednomyślne w Panu. aby nie były jednomyślne z kimś tam ważnym, ale żeby były jednomyślne w Panu. Czyli nie jednoczymy się z kimś, dlatego że to jest ktoś znany, że dlatego że to jest ktoś ceniony, dlatego że to jest on, a nie kto inny, ale jednoczymy się tylko dlatego, że to jest zjednoczenie w Panu. Wiecie, ja przypominam sobie pewien przykład, który kaznodzieja wiele lat temu mówił. Mówi, że bardzo ciekawą rzeczą jest koło, na przykład koło roweru. Bo w środku jest piasta i później są takie szprychy, które idą na zewnątrz. I tam jest już tylko obręcz daleko. I mówi, bardzo często ludzie, sądząc, że mamy do siebie się zbliżać, uważają, że pomiędzy szprychami trzeba pomosty robić. Łączyć te pomosty. A on mówi, to nie jest prawda. Bo Bożą wolą jest, aby wszystkie te zjednoczenia trafiły do centrum, do środka. Nie na zewnątrz, ale żeby to zjednoczenie trafiało do środka. A w centrum tych wszystkich szprych jest Jezus Chrystus. Dlatego nasze zjednoczenie ze sobą nie polega na tym, że my będziemy między sobą się dogadywać i kładki przerzucać. Ma polegać na tym, że wracamy do źródła. On powiedział, ona powiedziała, sprawdzamy, wykładamy kartę i sprawdzamy. Nie tylko to. Wracamy do źródła. Jak powiedział Bóg? Co powiedział Bóg? Dlaczego powiedział Bóg? A jak to się ma do tego wszystkiego codziennego, co my przeżywamy? Dlatego Słowo Boże mówi, upominam. Upominam dwie niewiasty ze zboru, bo nie są w jedności. Jest nie tak, jest nie w porządku, bo nie są w jedności. Dlatego powinniśmy pamiętać o tym. Filipian 1, rozdział 27, werset mówi tak. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z Bogiem za wiarę Ewangelii. W jednym duchu i jednomyślnie walcząc. A więc jedność jest podstawą życia chrześcijanina. To jest podstawa. I musimy tą jedność sprawdzać. Musimy sprawdzać, czy jedno myślimy, czy jedno mówimy, czy jeden mamy cel, czy jedno mamy dążenie. Bo szatan najchętniej każdemu z nas dałby inny cel. Każdy z nas, żeby miał inny cel. Ja dążę do tego, ja dążę do tego, ja dążę do tego, ja dążę do tamtego. Każdy ma inny cel. To wiecie, powiem wam tak. Jest pewna gra grupowa, drużynowa, gdzie jest 22 zawodników i tylko jedna piłka. Wiecie, jaka to jest gra drużynowa? Piłka nożna. Co by było, gdybyśmy rzucili na boisko 22 piłki? Dałoby się grać? Ale sensu by w tym żadnego nie było. Jest jeden cel, jedno dążenie. Jest jedna piłka i jedna walka. I wszyscy walczą o to samo. O coś, co się nazywa krótko w trzech literach. Gol. A wiecie, co to znaczy gol? To znaczy cel. To jest cel właśnie. I my mamy dążyć do celu, do tego, żeby osiągnąć ten cel. I dlatego właśnie szatan, widząc, że kościoły Jezusa Chrystusa są kościołami, które wyznaczają sobie cel i dążą zdecydowanie do tego celu, chce każdemu członkowi tego kościoła zrobić dobrze i przynieść mu jego własny cel. Ty dąż do tego, ty dąż do tamtego, do dobrych rzeczy. Do dobrych rzeczy. Rzuci wam dobre rzeczy. Nie powie, dążcie do grzechu, dążcie do tamtego. Nie. On zrobi to bardziej wyrafinowany sposób. Da wam dobre cele. Da każdemu z nas dobre cele. Dążymy do dobrych celów. I kiedy każdy z nas będzie udowadniał, że jego cel jest naprawdę dobry, okaże się, że jest dobry. Tylko najgorsze w tym wszystkim jest to, że to nie jest wspólny cel. One są wszystkie dobre, ale nie jest wspólny. I w ten sposób rozbija szatan jedność w Kościele Jezusa Chrystusa. Dlatego najważniejszy w tym wszystkim jest Jezus Chrystus i cel, który On wyznacza. My dążymy do celu Bożego. Zmierzamy do góry, do nagrody w niebie, do tego, abyśmy osiągnęli to, co Bóg przed nami położył. Według Słowa Bożego przeczytanego fragmentu dalej wiemy, że mamy być współczujący, braterscy, miłosierni. To jest, wiecie, takie współgranie, współzawodniczenie ze sobą, a jednocześnie wspieranie siebie nawzajem. Abyśmy jedni drugim pomagali, żebyśmy jedni drugich brzemiona nieśli, abyśmy jedni drugim współczuli w najprzeróżniejszych sytuacjach, w jakich się znajdujemy. Powinniśmy po prostu współdziałać. Musimy być ludźmi, którzy jedni za drugimi naprawdę, no, jak to się mówi, giną. Naprawdę oddają wiele ze swojego życia, aby jedni dla drugich być pomocnymi. Inaczej mówiąc, nie rzucamy kłód pod nogi innym ludziom. Dalej jest powiedziane, co jest bardzo ważne, pokorni. Kolosan, 3:12 mówi tak. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci, umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Słowo Boże mówi o pokorze. Pokora to jest ta podstawa, która pozwala dobrze nam w społeczności współpracować, dobrze współdziałać. Pokora to jest ta cecha w życiu człowieka, która pozwala przebaczać sobie nawzajem. Pokora to jest ta cecha w życiu człowieka, która pozwala uniżyć się wtedy, kiedy każdy z nas czuje się wysoki. Wszyscy czujemy się wysocy, wszyscy czujemy się odpowiedzialni, wszyscy czujemy się bardzo ważni. I ważni przed obliczem Bożym jesteśmy. Taka jest prawda. Tylko Słowo Boże wyznacza nam rolę. I mówi, ty będziesz robił to, ty będziesz robił to, ty będziesz robił to. Cel jest jeden, ale każdy z was będzie robił co innego do wspólnego celu. I teraz, jeżeli my nawzajem będziemy między sobą mieć przepychanki, to zwycięża kto? Diabeł. Bo on chce wrzucić każdemu z nas zamianę pewną do serca. To jest dokładnie to, co diabeł od samego początku robił i w raju już to zdało egzamin. Bo Bóg powiedział do ludzi, żeby robili to, to, to i tamto, a nie robili tego, tego i tamtego. Wiecie dokładnie, więc nie będę tego rozwijał. A diabeł przyszedł i powiedział co? To nie jest tak, jak powiedział Bóg. To nie jest tak. Bóg powiedział, że jeśli zjecie z tego drzewa, śmiercią umrzecie, a ja wam mówię, że to nie jest prawda. Bóg powiedział, że ciebie powołuje do takiego i takiego zadania, a diabeł przychodzi i mówi, to nie jest tak. Ty nie jesteś powołany do takiego zadania, ale jesteś powołany do tego i tego zadania. A ty mówisz, ale on ma już takie zadanie. No właśnie. Bo on też nie jest powołany do tego zadania. Ty masz robić to zadanie, co on miał robić. A on ma robić zupełnie co innego. I przychodzi do tego drugiego i mówi, słuchaj, to nie jest twoje powołanie jest za tam, ale inny ma to powołanie. To on też jest w błędzie. I później się okazuje, że wszyscy są w błędzie, a jak kółeczko zatacza się i obleci już wszystkich, to wtedy okazuje się, że kilku ma to samo zadanie. Kilku z nich ma to samo zadanie. I co wtedy zaczyna się? Nie współdziałanie, tylko walka ze sobą nawzajem. Dlatego Kościół Boży musi być prowadzony w pokorze. Ludzie muszą w pokorze przyjąć to, co mówi do nich Duch Święty. Muszą przyjąć w pokorze, żeby coś czynić, co jest według woli Bożej, trzeba być po prostu pokornym. I Słowo Boże w 1 Piotra, 5 rozdziale, 5 wersecie mówi: podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, tylko pokornym łaskę daje. Dlatego musimy się nauczyć mieć pokorę wobec siebie nawzajem. Mamy mieć pokorę i zmierzać do Bożego celu, do Bożego wyznaczonego tego punktu, w którym mamy wypełnić wolę Bożą. Przypowieści Salomona, 29 rozdział, 23 werset mówi tak: pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. Pokorny duchem dostępuje czci. Tylko ten, który się uniży i wejdzie pod Boże powołanie, to ten dozna czci. Inaczej nie ma mowy. Bo jeśli nawet będziesz wypełniał wolę Bożą, ale nie tą wolę Bożą, która została dla ciebie objawiona, tylko dla kogoś innego, i stanie ktoś z nas przed obliczem Bożym i powie: Panie, wypełniłem Twoją wolę. To wiecie, co to przypomina? Z życia Saula sytuację, w której prorok przychodzi, żeby go napomnieć i powiedzieć: coś ty najlepszego uczynił, bo w grzechu był i nie wypełnił woli Bożej. No jak to? Powinieneś się cieszyć, proroku. Wypełniłem wolę Bożą. On był święcie przekonany, że wypełnił wolę Bożą. Saul był w pełni przekonany, że wypełnił wolę Bożą. A prorok się wtedy pyta: a to beczenie owiec, to skąd? No tak, no to właśnie na ofiarę dla Pana przyprowadziliśmy. No i tu nie mówię o tym, że Pan kazał wszystko zniszczyć, tylko mówię: wybraliśmy z tego wszystkiego, co niszczyliśmy, najlepsze sztuki i przywiedliśmy je, żeby dla Pana złożyć je na ofierze. Zobaczcie, jaką dobrą rzecz powiedział. Jaką dobrą rzecz. Pośród tych wszystkich przeznaczonych do zginienia wybrali najlepsze sztuki. I przyprowadzili nie, żeby je zjeść, nie dla siebie do domu je zaprowadzili, ale przyprowadzili je do zgromadzenia ludu Bożego, żeby złożyć je Bogu w ofierze. Wiecie, jak Bóg powinien się cieszyć w takiej sytuacji? No powinien niesamowicie się ucieszyć. Powinien się, no zobaczcie, o mnie pomyśleli, no. Najlepsze sztuki właśnie dla mnie wybrali. Bóg powinien się cieszyć. I Bóg się ucieszył? To jest tak w naszym życiu, kiedy my wykonamy wolę Bożą, tylko nie tą, co była dla nas przeznaczona, i staniemy później przed obliczem Bożym i powiemy: Panie, wypełniłem wolę Twoją. A co Bóg powie? Sługo zły. Sługo zły. Myślałeś, że ja chciałem, żeby wola moja była wypełniona za wszelką cenę? Bóg mówi: posłuszeństwa chcę, a nie ofiary. Ja chcę posłuszeństwa. I wiecie, dla Boga najcenniejszy jest ten sługa, który jest mu posłuszny. Nie poświęcony, nie ten, co życie swoje odda. Bo jeśli oddasz życie swoje, a miłości byś nie miał, nic ci to nie pomoże, mówi Słowo Boże. Dlatego my musimy się nauczyć pokory i uniżenia. Musimy się nauczyć przed Bożym obliczem chodzić tak, jak mówi Bóg, a nie jak nam mówi nasz rozum albo nam mówią inni ludzie. Mamy nauczyć się chodzić tak, jak mówi Bóg. Tak, jak przychodzi Boże objawienie. Tak, jak przychodzi Boża wskazówka dla naszego życia. Nie oddawajcie złem za zło. Nie oddawajcie obelgą za obelgę. Wiecie, co przychodzi na myśl wtedy, kiedy czy my jesteśmy przez kogoś poszkodowani, albo ktoś z naszej rodziny jest poszkodowany? Pierwsza myśl, jaka przychodzi na przykład dla ojca. Co zrobić? Ja pójdę i ja mu oddam. I już planuję sobie, jak mu oddam. I tak mu w łeb przywali, i tak kopa, i z tej strony, i z tej strony. Ja go nauczę. On mnie jeszcze popamięta. Chyba pierwsze myśli to się takie rodzą. A Słowo Boże mówi tak. Rzymian 12 rozdział, 16, 17 werset i 21. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni, nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych, nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Nie daj się zwyciężyć złu. Pierwsze złe myśli, jakie przychodzą do twojego i mojego serca, są na pewno w 100% od diabła. One są zawsze od diabła. Wiedzmy o tym. On przemawia. W ten sposób poznasz, że on przemawia do ciebie, jeśli od razu po krzywdzie przychodzą złe myśli. To nie są myśli od Boga. To są zawsze myśli od szatana. Tak właśnie myśli szatan. Tak właśnie myśli zły. Pamiętaj o tym. Możesz łatwo to rozpoznać. Bardzo łatwo. Oszukają cię w sklepie. Gdzieś indziej cię oszukają. Skrzywdzą ciebie. Zranią czy skaleczą. Pierwsza myśl, jaka przychodzi, to jest myśl od diabła. Dopiero później zaczynasz myśleć inaczej. Zaczyna mieć wpływ na ciebie Słowo Boże, doświadczenie życiowe. Zaczynasz przypominać sobie, co Słowo Boże na ten temat mówi w różnych fragmentach. Zaczynasz dopiero myśleć. Najpierw jest myśl od diabła. I zobacz, że on przypilnuje zawsze takiej sytuacji, żeby ci tą myśl przynieść. Na tacy ci gotową poda. Pierwszy Tesaloniczan, 5 rozdział, 15 werset mówi, baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał. Ale staraj się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Przy powieści Salomona, 20 rozdział, 22 werset. Nie powiadaj, odpłacę za zło. Polegaj na Panu, a On cię wspomoże. Przy powieści Salomona, 24 rozdział, 29 werset. Nie mów, jak On postępuje ze mną, tak ja z Nim postąpię. Każdemu oddam według jego czynu. Mateusza 5, rozdział 44, werset i niżej kilka wersetów. Ale ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Wielbijcie Boga tym, którzy was przeklinają. Czyńcie szlachetnie tym, którzy was nienawidzą. I módlcie się za tymi, którzy was złośliwie atakują i prześladują was, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. Bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? Zobaczcie, Słowo Boże łagodzi wszystko. Pokazuje, jakie jest podejście. A więc zatrzymaj siebie. Nie od razu wybuchaj i działaj. Nie od razu działaj według myśli, która od razu przyszła ci. Bo to jest zawsze myśl od diabła. On nie omieszka, żeby przylecieć wtedy i powiedzieć ci, zrób tak, zrób tak, zrób tak. Najlepiej to zrób tak. Jeśli się nie zastanowisz i zrobisz, jeśli nie pozwolisz, aby Słowo Boże miało wpływ na twoje życie, będziesz później żałował. Czasami długo nawet żałował. Chcielibyśmy często cofnąć czas i powiedzieć, Panie, daj, aby ten jeden dzień, tylko jeden dzień, ta godzina, żeby wróciła z powrotem, żeby jej nie było. Wymasz ją. Czy to jest możliwe? Nie. Bóg może ci tylko to przebaczyć i wrzucić w głębiny morskie, ażebyś więcej już tego nie miał wspomnianego. Ale nie możesz tego cofnąć. Bo to ty zrobiłeś. To nie Bóg zrobił, to ty zrobiłeś. Dlatego musimy się nauczyć postępować według Słowa Bożego. Reflektować się w tym momencie, kiedy widzimy, że nasze słowa, nasze zachowanie nie idą w parze z Pismem Świętym. Nie idą w parze. Nie zgadzają się z tym, co mówi Jezus. jeśli to, co mówimy, zaczyna być niezgodne z Pismem Świętym. A takie rzeczy zdarzają się nam, każdemu z nas. Dlatego musimy się ocknąć i musimy nauczyć się żyć według Słowa Bożego. Dalej Słowo Boże mówi, czyńcie to, co mianowicie. Błogosławcie, to jest w tym fragmencie, który czytaliśmy. Błogosławcie, powstrzymajcie język swój od złego, powstrzymajcie wargi swoje od mowy zdradliwej, odwróćcie się od złego, czyńcie dobrze, szukajcie pokoju i dążcie do niego. To są takie biblijne, proste zasady, bardzo proste. Ale jeśli one są niewypełniane, jeśli nawet nie kwapimy się do tego, jeśli nawet nie próbujemy coś z tych rzeczy wprowadzać w naszym życiu, to nie dziwmy się z rezultatów czy z efektów, które następują w życiu naszym. W Jakuba 1 rozdziale 26 wersecie jest powiedziane, jeżeli ktoś sądzi, że jest pobożny, lecz oszukując siebie samego nie panuje nad własnym językiem, to żadna też jest jego pobożność. Jeżeli myślimy, że jesteśmy bardzo pobożni, a język nasz miele wszystko i wszystko z tych ust naszych wylatuje, czasami ale już poleciało. Nie zatrzymałeś. Dlatego Słowo Boże mówi, jeśli nie panujesz nad twoim językiem, to też i pobożność twoja jest nijaka. Nawet nie mów, że jesteś pobożny, bo to jest żadna pobożność. W Psalmie 34, kilka wersetów przeczytam, od 12 kilka niżej. 34 psalm. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie. Nauczę was bojaźni pańskiej. Jakim ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni? Lubi oglądać dobre dni, chce być szczęśliwy. Jakim ma być jego życie? Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Odwróć się od zła, czyń dobrze. Szukaj pokoju i ubiegaj się o nie. Oczy Pana bowiem ku sprawiedliwym są zwrócone, a jego uszy otwarte na ich wołanie. Sprawiedliwi wołali o pomoc, a Pan ich wysłuchał i uwolnił od wszelkich utrapień. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego. Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, ale Pan ratuje go od wszystkich. Opiekuje się każdą jego kością i nie dopuszcza, by nawet jedna była złamana. Niegodziwego zabija złość, a ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, poniosą karę. Pan wyzwala duszę sług swoich i nie będą ukarani ci, którzy mu ufają. I wreszcie w Rzymian 12, rozdział 18, werset mówi, jeśli można, o ile to też od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. I 1 Piotra 3:10, to co czytaliśmy, bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. I niech to Pan sprawi, kochani, abyśmy naprawdę nauczyli się żyć po Bożemu. Żyć po Bożemu to znaczy pobożnie. To jest po Bożemu. Według woli Bożej. Według tego, co mówi Bóg do ciebie i do mnie. Abyśmy się nauczyli Jemu służyć. Abyśmy się nauczyli dążyć do jednego celu, który Bóg wyznaczył, a nie ludzie. Dlatego bądźmy poddani nie ludziom, ale Bogu. A sobie nawzajem bądźmy ulegli. Nie poddani, ulegli. I to jest ważne i to jest naprawdę przez Boga bardzo cenione. Bo Bóg od nas wszystkich wymaga tego, abyśmy byli pokorni, posłuszni. A od szafarza tego się wymaga, szafarz to jest zarządca, aby okazał się jaki? Bogaty, ładny, wysoki, wierny. I dlatego w tym momencie właśnie o wierności powiem. Kochani, Często Pan ma takich wiernych swoich ludzi, wierne swoje sługi, którzy dla Niego pracują, którzy wypełniają Jego wolę. U nas w społeczności mieliśmy zaszczyt mieć taką osobę wśród nas, która była taka wierna Bogu. Zawsze ją wspominamy jako osobę wierną. I właśnie odeszła do Pana. To jest nasza siostra Hania. Ona odeszła do Pana. Ale żebyśmy wiedzieli, gdzie poszła. Ona była wierna cały czas. I była dla nas wspaniałym przykładem Bożego prowadzenia. Wspaniałym przykładem obecności Boga w jej życiu. Cieszymy się, że było nam dane w społeczności razem z nią żyć. Odeszła do Pana i jest w radości Pana swego. Już dłużej nie będzie tutaj na nabożeństwie mdlała, nie będzie przeżywała tych trudności, słabości ciała swojego. Wiedzmy o tym. I dlatego nie modlimy się za jej duszę. Modlimy się do Boga, aby podziękować Mu za nią, za siostry Hanie.